kolejnymi gośćmi porannego programu Radia Kraków Kultura są Izabela Cisek, kuratorka wystawy Pierwsza i Ostatnia Karolina Landskorońska. Wystawę można oglądać w Muzeum Armii Krajowej od niedzieli. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Jest z nami także Mateusz Gawlik z Muzeum Armii Krajowej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
O Karolinie Landskorońskiej można opowiadać na wiele różnych sposobów, jak się wydaje. Jaką historię chce opowiedzieć i jaką opowiada Muzeum Armii Krajowej? Izabela Cisek.
Muzeum Armii Krajowej opowiada historię kobiety, która żyła na przestrzeni trzech wieków, bo urodziła się jeszcze w wieku XIX, 1898 roku. Przeżyła cały wiek XX, widziała jego największe sukcesy i jego największe upadki w postaci dwóch wojen światowych. A kończymy na końcówce w zasadzie lat 90. wieku XX. Jak wiemy, Karolina Landskorońska przeżyła wiek XX i zmarła w wieku XXI w roku 2002.
Jaka była rola Karoliny Landskorońskiej w działaniach konspiracyjnych we Lwowie i w Krakowie? Mateusz Gawlik.
Generalnie trzeba powiedzieć, że jak rodziła się ta konspiracja tutaj w Krakowie, to wiele osób ruszyło samoczynnie, że tak powiem, oddolnie do tej współpracy i Karolina Landskorońska też do takiej współpracy ruszyła, pomagała w konspiracji. Tej wspomnienia warto choćby przeczytać ze względu na to, że na przykład późniejszy dowódca Armii Krajowej, Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, dzięki jej pomocy, jakby nie patrzeć trochę, uniknął aresztowania na przykład w Krakowie. Później został dowódcą Armii Krajowej, jak wiemy, później podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego, więc postać dla historii Polski niezmiernie ważna i ten kamyczek w rozwoju Armii Krajowej na pewno też Karolina Landskorońska ma.
Kamyczek w rozwoju Armii Krajowej, tak jak pan mówił, ale pamiętajmy również, że to ona poinformowała o losie lwowskich profesorów, Izabela Cisek.
Tak, ona dowiedziała się o zamordowaniu lwowskich profesorów, będąc w więzieniu. Dowiedziała się zupełnie przypadkowo, ponieważ zdradził jej to szef tamtejszego gestapo, będąc przekonanym, że zdradza te informacje przed kobietą skazaną na śmierć. Później Karolinie Landskorońskiej tej śmierci udało się uniknąć najprawdopodobniej z uwagi na interwencję włoskiej rodziny królewskiej u samego Himmlera i dzięki temu ona mogła przekazać te informacje dalej i stąd znamy tę historię.
Choć trafiła do Ravensbrück, Mateusz Gawlik.
Tak, historia bycia w obozie Karoliny Landskorońskiej to jest też oddzielny w ogóle materiał. Aż żal, że na przykład nie mogliśmy pokazać zdjęć z tego okresu większej. Później po wyzwoleniu obozu to już na przykład widzimy na fotografiach, kiedy znajduje się we Włoszech. Zostaje żołnierką drugiego korpusu. Właśnie przez to, że wcześniej wylądowała, mówiąc kolokwialnie, w obozie została z niego wyzwolona. Także też bardzo ciężki okres w jej życiu.
Po wyzwoleniu z obozu Karolina Landskorońska początkowo trafiła do Szwajcarii, gdzie we Fryburgu zaproponowano jej pracę na uniwersytecie, gdzie miała wykładać historię sztuki. Ona jednak wolała uczyć i pomagać polskim żołnierzom, w związku z czym wyjechała do Włoch i tam zajmowała się organizacją właśnie studiów dla polskich żołnierzy, którzy zdecydowali się pozostać za granicą. Początkowo Karolina Landskorońska mieszkała we Lwowie, tak jak już to kolega wspomniał. We Lwowie włączyła się w działania Związku Walki Zbrojnej, natomiast szybko zrozumiała, że grozi jej aresztowanie i podjęła decyzję o tym, aby przedostać się do Krakowa. Tutaj oczywiście włączyła się w działalność konspiracyjną, o której wiemy troszeczkę mniej, ale tutaj zachęcam do lektury wspomnień wojennych Karoliny Landskorońskiej. Natomiast równocześnie i te dwa światy, ten konspiracyjny i ten oficjalny, bardzo się przenikały. Włączyła się w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie między innymi pracowała jako wolontariuszka w szpitalach dla polskich jeńców wojennych tutaj w Krakowie, a następnie pracowała w oficjalnej i tolerowanej przez Niemców Radzie Głównej Opiekuńczej, gdzie głównie zajmowała się akcją dożywiania więźniów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. I prawdopodobnie w związku z tą działalnością została później aresztowana.
Jakie są te krakowskie ślady Karoliny Landskorońskiej?
Przede wszystkim, to tutaj może pochwalę się naszym, jednym z innych naszych projektów, czyli projektem Krakowska Konspiracja, czegoś w rodzaju przewodnika po miejscach związanych z krakowską konspiracją, można za pomocą aplikacji, która jest do pobrania na naszej stronie, odnajdować właśnie miejsca związane z krakowską konspiracją i Karolina Lenz-Korońska, miejsca związane z Karoliną Lenz-Korońską w tej aplikacji zostało ujęte i to jest jej mieszkanie konspiracyjne przy ulicy Wenecja. Oprócz tego z pewnością jeden ze szpitali, o których wspomniałam, to jest przy ulicy Skarbowej, tam gdzie pracowała obecnie, jest tam teatr, siedziba teatru Groteska. Oprócz tego, no nie można nie wspomnieć o miejscach, które Karolina Lenz-Korońska obdarowała swoją kolekcją. Tak, Wawel, ale także Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki Pan i Pał w Krakowie, ale także Biblioteka Jagiellońska chociażby.
Pierwsza kobieta z habilitacją z historii sztuki.
Pierwsza Polka, tak.
Pierwsza Polka, tak, dodajmy. Najwybitniejsza Polka XX wieku, Mateusz Gawlik.
Nie chcę się narazić miłośnikom innych postaci historycznych i nie powiem, że najwybitniejsza, ale na pewno jedna z najwybitniejszych postaci historii w ogóle XX wieku, historii Polski, ale ma tyle wspaniałych koleżanek, z którymi współpracowała i naprawdę byłoby nie fair, gdybyśmy o nich nie pamiętali.
Karolina Lenz-Korońska, na pewno jedna z najważniejszych, to może tak zapytam. Izabela Cisła.
Jedna z najważniejszych i największych, tak, na pewno.
Powiedzmy o samej wystawie. Około 3000 fotografii państwo mieli. Jakie to były fotografie i dlaczego taki, a nie inny wybór?
Tak, Polska Akademia Umiejętności udostępnia na swojej stronie kilka tysięcy fotografii. Są to nie tylko fotografie przedstawiające Karolinę Lenz-Korońską, ale także po prostu fotografie wykonane przez nią. I ja chciałam pokazać Karolinę Lenz-Korońską troszkę od innej strony, mianowicie nie jako poważną panią profesor, którą głównie znamy ze zdjęć, ale także jako wesołą dziewczynkę chociażby, czy aktywną kobietę, sanitariuszkę już w czasie I wojny światowej, bo wiemy, że również wtedy pracowała wśród żołnierzy rannych na frontach I wojny światowej w zakładzie, który zresztą ufundował jej ojciec. Chcieliśmy pokazać także kobietę, która była aktywna, ale także troszkę od tej jej strony kobiecości, bo o tym się chyba troszeczkę w jej kontekście zapomina, bo też lubiła się elegancko ubierać, lubiła się przebierać. Mamy fotografię. Na plakacie wystawy zresztą jest Karolina Lenz-Korońska w stroju orientalnym, więc na tym także nam zależało. Ale także na tym, aby pokazać, że z pewnością miała duży dystans do siebie, bo są też fotografie, na których wygląda, powiedzmy sobie szczerze, średnio korzystnie, ale sama te fotografie przekazała, więc to świadczy o tym, że naprawdę miała dystans do siebie i potrafiła się godnie starzeć.
Każdy z nas ma zdjęcie, którego wolałby nie pokazywać i czy to na przykład ma oczy zamknięte, czy akurat mina nie taka się trafiła. Wydaje mi się, że każdy z nas doskonale wie, co to znaczy. No takie zdjęcia po prostu niepozowane, zdjęcia, które no z życia jak najbardziej zrobione w codziennych sytuacjach bez studia fotograficznego. To jest moim zdaniem jeden z większych plusów wystaw, które tworzymy, że staramy się pokazywać nieupiększone dziedzictwo, historię. Właśnie Karolina Lenz-Korońska, tak jak tu koleżanka wspomniała, pokazuje ją jako oczywiście wielką Polkę, ale przede wszystkim jako kobietę, która może mieć akurat gorszy dzień i na przykład rano zapomnieć założyć lepszego ubrania albo mieć problem z makijażem. No to jest absolutnie normalne i właśnie dlatego chcieliśmy to pokazać.
To jeszcze raz powrócę do pierwszego pytania. 40 fotografii, układają się one w jaką historię? Izabela Cisek.
Fotografie ułożyliśmy mniej więcej chronologicznie od roku 1898, bo już takimi fotografiami dysponujemy. I pierwsze zdjęcie z wystawy to jest Karolina Lenz-Korońska w kołysce. Więc wystawa też pokazuje, w jaki sposób fotografia się rozwijała, bo pokazujemy dokładnie 100 lat rozwoju historii fotografii. Pokazujemy też rozwój zmieniającą się modę. bo jest sporo zdjęć Karoliny Lenz-Korońskiej i jej rodzeństwa z dzieciństwa. No wiadomo, że na początku wieku XX dzieci ubierano zupełnie inaczej niż dzisiaj. A kończymy na roku 1998 na spotkaniu Karoliny Lenz-Korońskiej z papieżem z okazji jej setnych urodzin i wręczenia jej przez papieża Jana Pawła II medalu świętego Grzegorza Wielkiego.
Dodajmy, że nie jest to jedyna krakowska wystawa poświęcona Lenz-Korońskiej. W jaki sposób te wystawy względem siebie są komplementarne, Mateusz Gawlik?
Tak, tak. No oczywiście na Zamku Królewskim na Wawelu też jest prezentowana kolekcja zbiorów, która przekazała Karolina Lenz-Korońska. Akurat tam fotografii nie ma, dlatego wydaje nam się, że świetnie uzupełniają się te dwie wystawy, bo tak jak my pokazujemy Karolinę Lenz-Korońską na fotografii, tak obrazy czy zbiory, które są pokazywane na Wawelu, pokazują Karolinę Lenz-Korońską z innej strony, jako kolekcjonerki, jako historyczki sztuki i dzięki tym dwóm wystawom widz może moim zdaniem pewien komplementarny obraz Karoliny Lenz-Korońskiej zobaczyć.
Bo też przypomnijmy, że Lenz-Korońska zbiorami obdarowała nie tylko Kraków, również Warszawę. Izabela Cisek.
Tak, ona podzieliła tę swoją kolekcję. Podarowała część obrazów Zamkowi Królewskiemu na Wawelu, ale także właśnie Zamkowi Królewskiemu w Warszawie.
Historia Karoliny Lenz-Korońskiej układa się w państwa ocenie w doskonały scenariusz filmowy, Izabela Cisek.
Pierwsze 45 lat zdecydowanie tak. To życie miała bardzo bogate, tak brutalnie mówiąc bogate, bo 2 lata w obozie koncentracyjnym to z pewnością straszny czas. Nie mówiąc już o tym, że wcześniej przebywała w więzieniach i to też na pewno było dla niej bardzo ciężkie przeżycie. Ona wspomina między innymi, to bardzo ciekawe, chciałabym zwrócić uwagę, jak jej wykształcenie i poprzednie doświadczenia życiowe pomogły jej przetrwać ten trudny wojenny czas. Wspomina między innymi, że kiedy w jednym z więzień została zamknięta w izolatce bez okien, to przeżycie tego czasu i niezałamanie się ułatwiło jej to, że zrobiła sobie takie ćwiczenie intelektualne, to znaczy zamykała oczy i przenosiła się do największych galerii sztuki i wyobrażała sobie po kolei, jak przechodzi przez nie i ogląda obrazy. I że to właśnie pomogło jej przetrwać ten najtrudniejszy czas.
Co z tym scenariuszem filmowym, Mateusz Gawlik?
To musiałby być bardzo skomplikowany scenariusz. To jest tak niewymiarowa postać. To jest wielowymiarowa postać. To jest postać, którą należałoby pokazać z tylu ujęć, tak jak na tych fotografiach, że ktoś, kto stanąłby do pracy, żeby napisać scenariusz tego filmu, miałby naprawdę bardzo ciężkie zadanie, także jeżeli ktoś jest na tyle szalony, zdolny, to niech to zrobi.
Jest jeszcze troszkę osób, które Karolinę Lenz-Korońską znały, więc jeżeli ktoś chciałby wpaść na taki pomysł, żeby taki scenariusz napisać, to jest dobry czas, żeby się za to zabrać, bo jeszcze są świadkowie, którzy mogliby coś na jej temat opowiedzieć.
Mhm. A państwa osoba Lenz-Korońskiej w jakim wymiarze przede wszystkim frapuje, fascynuje?
To jest trudne pytanie, bo jest bardzo wiele takich kwestii. To była przede wszystkim kobieta silna. Ona w najtrudniejszych czasach nie poddawała się rozpaczy, tylko wiedziała, że trzeba działać. Nie wyjechała za granicę, chociaż miała takie możliwości, ale chciała robić coś dla kraju, chciała się po prostu przydać. Warto też dodać, że Karolina Lenz-Korońska nie urodziła się w Polsce i mieszkała przez dużą część swojego młodego życia, w zasadzie przez całe swoje młode życie, mieszkała najpierw w Wiedniu, a potem w Rzymie. Więc ta polskość była w niej bardziej w środku i pielęgnowała ją na tyle mocno, że kiedy II wojna światowa się rozpoczęła, ona chciała być godna swojego rodu i stanęła po właściwej stronie. I ja myślę, że ta siła i ten upór i to jest to, czego możemy się od niej uczyć.
Mateusz Gawlik, jak spogląda na Karolinę Lanc-Korońską?
Ja bym chciał być w połowie tak odważny jak ona. Naprawdę wydaje mi się, że dzisiaj wielu z nas stanęłoby przed jakimś wyborem ciężkim, przed dzisiaj mamy wojnę u progu naszych granic, a co dopiero gdyby była tutaj w Polsce ta wojna. Karolina Lanc-Korońska, jak wiele kobiet w jej wieku z podobnymi problemami też po prostu, nagle wszystko to rzuciło i stanęło do w jakiejś formy walki. To oczywiście nie musiała być walka z bronią w ręku, ale to jest coś imponującego. No, wojna przerywa tak naprawdę życie na długie lata. Moim zdaniem ten egzamin Karolina Lanc-Korońska zdała wybitnie.
To już tak na zakończenie. Pierwsza i ostatnia. Dlaczego pierwsza i ostatnia, Izabela Cisek?
Pierwsza dlatego, że jak to już wspomnieliśmy, była pierwszą Polką, która uzyskała habilitację z zakresu historii sztuki, a ostatnia dlatego, że ostatnia z rodu Lanc-Korońskich z Brzezia.
Zatem zapraszamy Muzeum Armii Krajowej. Pierwsza i ostatnia Karolina Lanc-Korońska. Zbiór fotografii można oglądać w muzeum od niedzieli aż do, przypomnijmy?
Na pewno do końca roku, a jeżeli będzie zainteresowanie, będziemy z pewnością wystawę przedłużać.
Izabela Cisek i Mateusz Gawlik są gośćmi porannego programu w Radiu Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy za moment.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Do godziny 10:00 poranny program Radia Kraków Kultura, Radio Kraków Kultura na co dzień. Jego gośćmi, przypomnę, są przedstawiciele Muzeum Armii Krajowej. Jest z nami Izabela Cisek, która jest także kuratorką wystawy Pierwsza i Ostatnia Karolina Lanc-Korońska, także Mateusz Gawlik. Teraz porozmawiajmy o cyklu Małopolanki w konspiracji. Są to warsztaty. Na czym one polegają, Mateusz Gawlik?
To są warsztaty cykliczne, które wprowadziliśmy w Muzeum Armii Krajowej specjalnie po to, żeby opowiedzieć historię Polek, kobiet, które tu na terenie współczesnych terytorium naszego województwa mieszkały, które współpracowały z podziemiem i walczyły w czasie II wojny światowej. Są to postaci przeróżne. Na pewno Państwo będą kojarzyli na przykład Helenę Marusarz, ale mamy też Hannę Wysocką, która już jest mniej znaną osobą, była łączniczką w Armii Krajowej. Mamy siostry Gatler, które też były łączniczkami. Niestety jedna z nich nie przeżyła, druga jeszcze po wojnie była przez UB terroryzowana. Także mamy o kobiety, na przykład taką Zofię Haltow-Mikołajewską, która była więźnią w obozie koncentracyjnym i pisała tam wiersze, a też wcześniej współpracowała z podziemiem. Także to jest taki cały, można być wybór, ale przekrojowy kobiet walczących o niepodległość.
Którą kobietę walczącą w szczególności wskazałaby Izabela Cisek?
Z pewnością wskazałaby Aleksandrę Mianowską. Aleksandrze Mianowskiej poświęciliśmy poprzednią wystawę fotograficzną. To absolutnie niezwykła kobieta, a bardzo mało osób o niej słyszało. Zresztą w nawiązaniu do poprzedniej części rozmowy mogę powiedzieć, że znała i współpracowała z Karoliną Lanc-Korońską. Aleksandra Mianowska była kobietą przede wszystkim wykształconą. Ona w okresie dwudziestolecia międzywojennego ukończyła m.in. filologię polską, filologię klasyczną, prawo, studia pedagogiczne, a kiedy wybuchła wojna, włączyła się w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie pracowała jako pielęgniarka, wolontariuszka, niosąc pomoc chorym i rannym polskim jeńcom. Równocześnie pracowała w Związku Walki Zbrojnej i miała oczywiście ogromną rolę w kwestii ratowania Żydów i pomocy w organizowaniu dla nich chociażby fałszywych dokumentów, za co w 1980 roku została odznaczona Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Jaka była rola Małopolanek w konspiracji? Przede wszystkim, no właśnie, sanitariuszki i działanie gdzieś na zapleczu? Mateusz Gawlik.
I tak i nie. Znaczy na zapleczu tak, oczywiście, no ale na przykład te kobiety jako łączniczki były taką najczęściej prawą ręką dowódców, czy na przykład dowódców okręgu, dowódców Armii Krajowej, tutaj lokalnych. I bez tych kobiet no, nie funkcjonowałaby po prostu konspiracja. My zazwyczaj myślimy o tym, że panowie, którzy brali broń do ręki i szli walczyć, to oczywiście ryzykowali największą wartością, jaką jest życie, ale te kobiety też to robiły, tylko że po prostu gdzieś w cieniu. No bo poruszanie się po mieście, Helena Marusarz jako kurierka miała przetrudne zadanie przekraczania granicy. Przecież to było, złapanie na granicy było równoznaczne ze śmiercią, tak się niestety stało. Przecież Helena Marusarz została w końcu rozstrzelana przez Niemców w 1941 roku i wydaje mi się, że gdyby nie te kobiety, to konspiracja po prostu by nie funkcjonowała.
Czy to oznacza, no bo oprócz projektu Małpolanki w konspiracji mamy od niedzieli również wystawę poświęconą Landskorońskiej. Przypomnijmy, że te kobiety w konspiracji przez lata nie były w pełni doceniane? Izabela Cisek.
Zdecydowanie nie były w pełni doceniane. Dzisiaj nic może za duże słowo, ale bardzo niewiele wiadomo na przykład szerokiemu gronu na temat działalności kobiet w związku z odzyskaniem niepodległości. U nas zarówno wystawa o Karolinie Landskorońskiej, jak i projekt Małopolanki to są elementy takiego szerszego cyklu, gdzie właśnie te historie kobiet chcieliśmy pokazywać. To rozpoczęło się już w 2018 roku wystawą Piękna Niepodległa, gdzie pokazywaliśmy właśnie udział kobiet i ich rolę w odzyskaniu i później utrzymaniu niepodległości. Mamy nadzieję, że ten cykl będziemy mogli jeszcze w przyszłości kontynuować.
Mateusz Gawlik, na czym polegają warsztaty? Tego jeszcze nie powiedzieliśmy tak wprost.
Tak, warsztaty zostały przygotowane przez zespół edukacji tutaj z pomocą naszego działu wystaw. One są dedykowane dla dzieci, ale także dla osób z niepełnosprawnościami, także praktycznie dla wszelkich grup osób ze szczególnymi potrzebami te warsztaty zostały przygotowane. Oprócz tego, że dzieciaki w trakcie warsztatów oczywiście zobaczą nasze muzeum, bo na wystawie prezentujemy pamiątki związane z tymi kobietami, na przykład z Hanną Wysocką. Przepiękna historia małpki, która znajduje się na naszej wystawie. Ale też dzieciaki w trakcie warsztatów wykonują różnego rodzaju zadania. Muszą na przykład między innymi wykonać różnego rodzaju dokumenty, muszą na przykład rozwiązywać pewne rebusy, zagadki. No tak jak te łączniczki, wykazać się wielką umiejętnością logicznego myślenia. No oczywiście oprócz tego poznają historię tych kobiet, tak? Nie tylko tych, które tutaj wspomnieliśmy, bo tych kobiet było dziesiątki, setki, więc generalnie też historię kobiet w konspiracji tutaj w Małopolsce.
Jakie jest zainteresowanie młodych ludzi? No właśnie kobietami, Małopolankami w konspiracji, Izabela Cisek?
To zainteresowanie wzrasta, szczególnie oczywiście wśród dziewczynek, ale okazuje się, że tak naprawdę wiedza dotycząca chociażby kwestii praw kobiet w Polsce ciągle jest jeszcze nieduża, bo dzieciaki są czasami zaskoczone pewnymi historiami, chociażby tym, że panie służyły w legionach w przebraniu, bo nie mogły wtedy służyć w Wojsku Polskim. I dlaczego nie mogły i czy miały równe prawa w konspiracji i jak to wyglądało, więc dzieciaki faktycznie to interesuje, bo jakby mało się o tym mówi, nie ma za bardzo miejsca na lekcji historii na opowiadanie takich rzeczy.
Mateusz Gawlik.
Tak, ja chciałbym jeszcze coś dopowiedzieć. Jest to niebywałe, bo gdy oprowadzam, gdy mam zajęcie z jakimiś dzieciakami czy młodzieżą, to sam fakt, gdy dowiadują się, że kobiety były w Armii Krajowej w konspiracji, często jest dla nich swego rodzaju szokiem. Oczywiście, że najczęściej skojarzą, że kobiety tam, prawda, służba pomocnicza, chłopaki najczęściej żartują, że te kobiety tam przy garkach pracowały, ale zaraz, gdy dowiadują się o tej historii i dowiadują się, że te kobiety na równi z mężczyznami ryzykowały życiem, a gdy poznają się historie konkretnych kobiet, to zmienia się całkowicie podejście i zaraz jest dopytywanie się, jest ta ciekawość. To jest świetne uczucie, kiedy właśnie wzbudza się tę ciekawość u młodzieży.
No to pytanie do Izabeli Ciszek, to dlaczego brakowało do tej pory kobiet w tej historii dotyczącej konspiracji w ogóle II wojny światowej? Czy też były marginalizowane?
Dlatego, że ich praca była bardzo potrzebna, ale bardzo mało spektakularna. My dzisiaj wiemy, że chociażby przenoszenie meldunków czy praca kurierek oczywiście była bardzo, bardzo niebezpieczna, ale no, tak mniej się to przebija niż udział w bitwie, jak wiemy o tym. Żeby polskie państwo podziemne mogło funkcjonować, potrzebnych było mnóstwo osób do pracy i właśnie nie tylko panów dowodzących i nie tylko tych organizujących akcje z bronią w ręku, ale także właśnie wszystkich tych, którzy te akcje pomagali organizować, ale no wiadomo, ci inni pozostawali w cieniu, a zawsze był jakiś frontman akcji, no i niestety o nim pozostawały informacje, a wiedza o tych osobach zaplecza niejako gdzieś tam umykała, mimo że czasami ta praca była dużo bardziej wymagająca i ciężka.
No to dopytam, czy będą kolejne etapy tej historii kobiet czasów konspiracji? Izabela Ciszek.
W przyszłym roku bardzo chcielibyśmy zorganizować wystawę poświęconą ciotkom, czyli takim opiekunkom cichociemnych w Polsce, ale to jest jeszcze bardzo wczesny etap, więc nie chciałabym na razie nic więcej Państwu zdradzać, ale zachęcam do tego, żeby śledzić naszą stronę, bo tam wszelkie informacje w przyszłym roku na pewno się pojawią.
Mateusz Gawlik, to jak można dołączyć w takim razie do tych warsztatów? No i co z tymi ciotkami? Może tutaj więcej?
Tak, ja tam trochę więcej zdradzę. Najwyżej po prostu trzeba będzie zmienić koncepcję. Drodzy Państwo, na stronie internetowej Muzeum Armii Krajowej jest osobna zakładka związana z tymi warsztatami. Tam na tej zakładce znajdą Państwo wszystkie podstawowe informacje, łącznie z regulaminem, z numerem telefonu, gdzie należy zadzwonić i się zarejestrować. Warsztaty kosztują 10 zł, także drodzy Państwo, w obecnych czasach tyle co bochenek chleba, także jak za 2 godziny warsztatów w muzeum, którym będzie się oprowadzanym po ekspozycji, będą to warsztaty naprawdę bogate, to wydaje mi się, że jest bardzo atrakcyjna cena. Dlatego zachęcam serdecznie do zapisywania się na warsztaty. Zawsze też ostrzegamy, że liczba miejsc jest ograniczona. Natomiast co do ciotek, to jest właśnie to, co się wpisuje w tą narrację o historii II wojny światowej. No bo któż nie słyszał o cichociemnych? Któż nie słyszał o tych komandosach z Armii Krajowej, jak niektórzy twierdzą. No a kto słyszał o ciotkach, o tych kobietach, które pod swoim dachem musiały właśnie tych mężczyzn ukrywać i przecież ryzykowały przez to życiem. Mamy tutaj kontakt w Krakowie, tutaj trochę właśnie mogę więcej zdradzić. Mamy tutaj kontakt z osobą, która w swojej rodzinie miała taką ciotkę, ma trochę materiałów, dzieli się z nami tą wiedzą przede wszystkim, ale i też materiałami. No i chcielibyśmy pokazać właśnie te nieoczywiste postaci, te kobiety, które były tak ładnie nazywane przez cichociemnych ciotkami.
Zatem w oczekiwaniu na historię ciotek zachęcamy do udziału w warsztatach Małopolanki w konspiracji. No i przede wszystkim zachęcamy do zwiedzenia wystawy poświęconej Karolinie Lanc-Korońskiej, o której opowiadali dzisiaj w Radiu Kraków Kultura Izabela Ciszek, kuratorka wystawy pierwsza i ostatnia Karolina Lanc-Korońska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Był z nami także Mateusz Gawlik z Muzeum Armii Krajowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.